Программа створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі. Спадляшча родам. Місце, події, люди. Історії місцев родом з Падляшча.
Я właściwie zawsze tym interesowałam się, co było dawniej. Nawet jak do mojego dziecka przychodzili znajomy, mnie było nawet 6 lat nie było, to mnie interesowało to jeszcze u nich worat. I mnie tak wydawało się zawsze, że to interesujące to jeszcze było kiedyś i że to jest takie połączone z tym, co jest teraz i że może to połączone z przyszłością i zawsze mnie to interesowało.
На хвилях Білоруського радіо «Рація» ви слухаєте щотидньову передачу з серії «Спадляшча родам. Місце, події, люди». При мікрофоні Анна Шайковська, я вітаю і запрошую сьогодні на Бєльщину. Відвідаємо дві так звані міщанські вьоски – Шастали і Стрики, бо з імі зв'язана я героїні сьогоднішньої передачі – Івона Зінькевич. Яка я розповіді нам про минулої згаданих вьосок, про їх адмітність, про історію своєї сім'ї, уплетеною у велику історію нашого регіону і гадай частки Європи у цілим. Заставайтеся разом з нами. Професія ляснік по зацікавленні краснаўцей гісторык, аўтарка кніжкі «Страчаная жамчужына» і «Два светы», аўтарка артыкулаў пра мінулае Бельшчына і наогул нашага рэгіёну, заняла другое месца ў конкурсе ладжаным да стагоддзя бежанства і існуе таму, што яны вярнуліся ў 2015 годзе. Выступала ў спектаклі «Бежанкі» ў 2018 годзе. Яе аматарскія здымкі дэманстраваліся на выставах «Ортфота». Зараз піша кніжку пра гісторію вёсак Стрыкі і Шасталы на Бельшчыне. Івона Зінькевіч родам з Шасталаў, герой сённяшняй перадачы з серіі «Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі». Як узгадвае, з малых гадоў цікавілі яе расповіды пра далёкае і блізкае мінулае. А скарбніцай такіх ведаў быў дзядуля. Ад яго, між іншым, Івона Зінькевіч даведалася пра гісторыі, звязаныя з бежанствам 1915 года.
To dziecko bardzo mnoho rozkazował. On urodził się w 1894 rokowi. Czyli jak jechał w bieżęctwo, to był dorosły. To nie było opowiadanie małego dzieciacia. To byli raczej wspomnienia dorosłego człowieka. Z tym, że ja byłam jeszcze za mała, ale to ja pamiętam, że do jego przychodzili szwagier jego, inny tam znajomy, i oni zawsze rozkazywali, że byli w Rosji. No ja nie potrafiłam sobie to wyobrazić i bardzo długo mnie wydawało się, że wsi do tej Rosji jeździli, że to było takie coś, że to musiło istnieć.
Daleko był dziecko u pierwszeństwa?
No akurat to i dziecko Maurycy był w Carycynie. To dzisiejszy Wołgograd. Znaczy koło Carycyna, chyba wioska Iliuszówka, to tak nazywało się. Drugi dziecko moje w bieżeństwie nie był. To takie rzeczy też zdarzali się, bo oni wyjechali z tym, że jak mosty, że spalili, to zawrnuli się i w bieżeństwie nie byli. A z kolei babka odna to była w guberni Tambowskiej, a druga aż na Uralu koło Orenburga. Toż tak trochę złożyło się, że najdowsz miałam dziecka, który w bieżeństwie nie był po prostu, to idiot Andrzej Syczewski. Babka, która była w Orenburgu, ona była dosyć mała, bo urodziła się w 1911 roku, więc była dosyć mała, jej sestra była 3 lat starsza i oni pojechali tylko z mamą i z babką, bo że ich baćko nie żył, czyli mój pradzid. A wrnuli się tylko z babką, bo tam wmerła ich prababa. I raczej to mama wże opowiadała, to już to było tam w tym Orenburgu, jak do szkoły te dziewczyniatka chodzili i zawsze została się taka jedna opowieść o tym, jak moja babka swoją sestroju Marioju szli do szkoły i jeden człowiek, to chyba była w Orenburgu albo koło Orenburga, gdzieś tam, jeden człowiek ich chciał na werbludowi podwieźć i oni sieli na toho werbluda, ale werblud zastrajkował i nie chciał dalej iść. Jak siew, to nie szedł dalej. No i oni sieli i poszli do szkoły. Jak wyruszali się ze szkoły, to dalej ten werblud siedział, a to i człowiek, że tam ohoń palił i wsi, a on nie chciał wstawać. Ale ja to czułam od mamy, dlatego, że ta babka toż umarła, jak mnie było 6 lat i ona z nami nie żyła. Z kolei druga babka żyła bardzo długo, z tym, że ona żyła w Saratowie, w Rosji, bo dziecko z babką rozstali się i po prostu toż ja raz, jakże miałam 17 lat i baczyłam jej po raz pierwszy, to ona kazała, że była w guberni Tambowskiej, bolsz nic. No Szastoły to jest od nas 6 mieszczańskich wiosok, czyli takich przedmieść Bielska Podlaskiego. Przodki nasze nie odrabiali pańszczyzny. To przede wszystkim było, różniło od wiosków chłopskich. I to jest, że mieli prawo do swojej ziemi, że mogli jej prodawać, mogli zostawiać, mogli dziedziczyć. Ja pochodzę z Szastał, a moja mama ze Strykłow, z drugiej wioski mieszczańskiej, bo często właśnie ludzie z Szastał pobierali się z ludźmi ze Strykłow. Także to byli takie dwie wioski połączone bardzo mocno z sobą.
I może prozwiszczy tak samo, Zienkiewicz, heta charakteru?
Zienkiewicz jest tak samo i w Szastałach, i w Strykach. To jedno nazwisko akurat jest tut i tut, bo niektóre nazwiska byli charakterystyczne tylko i do dzisiaj jest charakterystyczny dla danej jednej wioski, na przykład Syczewski w Szastałach nie wystupał. Ale nazwisko Zienkiewicz wystupaje i w Szastałach, i w Strykach. I tak było od dawna.
My choworem na choworci z Szastał.
Z Szastał i ze Strykłow, dlatego że Szastał i ze Strykłow choworka w ogóle nie różni się. Tam się było tak samo.
Choworka bielska, tak? Z Bielszczyny.
Znaczy to z Bielszczyny i bardziej z tej strony od zachodu, dlatego że Szastał i Stryki to są takie wioski, które granicza z wioskami katolickimi, z osadnictwem mazowieckim. I tutaj bardzo mnoho jest po prostu do Polskiego podobne toż. To także ta jagwara różni się bardzo, jak na przykład od takiej na Sokolszczynie, czy nawet gdzieś w okolicach Orli, czy gdzieś. Nasza gwara była, każu, że bardzo takie toż związane z tą mazowiecką. Nas po swojemu cały czas mówiło się tak. Mama moja kazała, że ona nie będzie nas uczyć i po polsku, bo sama dobry nie wmieje.
Wy uczyli się u bielskim licei.
Tak.
Z białoruskiej mowy.
Białoruskiej mowy, z tym, że w podstawowcu uczyłam się w szkole podstawowej w Bolestach. De nas, tak, dokładnie, to była w sąsiedniej wiosce, de tam białoruskiego oczywiście nie uczyli się. Z tym, że ja jak poszłam do szkoły, to po polsku umiałam mówić, bo nauczyłam się od starszego rodzeństwa, z telewizora i nauczyłam się.
Czemu jakraz białoruski licej?
Znaczy w tym, że był, tak można powiedzieć szczerze, że było najbliżej i brat i starsza sestra tam uczyli się. No i to było do Bielska. No najbliżej od nas jeździć i to.
A Paśla Liceja to był?
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny.
I tam profesja
tak,
leśnik.
Tak, dokładnie, tak zawsze. Marzyłam o tym, może nie tyle, żeby być leśnikom, ale zawsze mnie rośliny interesowali. No i tak jakoś, że od małego zakładałam takie ogródeczki małe, je peresadzałam, jakieś tam dzikie rośliny i robiłam po prostu Wydawało mi się, że to jest taki najlepszy wybór. W tej chwili zajmują się arboretum w Kopnej Górze, które należy do nadleśnictwa Supraśli i po prostu zajmują się, opiekują się tym arboretum, decydują, co tam mają rości, jak to się ma wyglądać.
U 2019 roku wyszła pierwsza książka Iwony Zinkiewicz Straczana żamczużyna i dwa światy. Co stało inspiracją dla jej napisania? I co spalucaje białostocką kamienicę po ulicy Parkowej z jej rodnymi szastołami? Rozpowiadaje autorka.
To jest, no znacie, to też tak trochę specyficznie, to jest moja w ogóle, no każu pierwsza książka, która dotyczy kamienicy przy ulicy Parkowej 6, w której chwili znajduje się tam klinika ginekologiczno-położnicza, a dawniej, no to była kamienica fabrykantska właściwie, to był dom mieszkalny, wybudowany na początku XX wieku. Zainteresowała mnie historia w ogóle takiego budynku, który znajdujecie przy między takimi blokami stary taki budynek, który jest w bardzo dobrym stanie, dzięki temu, że właściciele, mimo że jest tam klinika i musiał pewne rzeczy być nowoczesny, ale zostawili stary piec, jest stare meble niektóre, także nie wykinuli starych fotografii, które byli w tej kamienicy i ta historia mnie bardzo zainteresowała, bo akurat korzystałam z tam pomocy lekarskiej i byłam operowana. To było w 2017 roku. No i postanowiłam, że warto tę historię ocalić i tym bardziej, że ostatnia właścicielka tej kamienicy, ona no, nie miała dzieci i była wyznania ewangelickiego i no, jej ojciec był przyjechał ze Zgierza koło Łodzi, to byli właściwie no Niemcy, którzy tutaj zakładali swoje fabryki. Ale ta książka jest tak specyficznie napisana, bo to jest, nie jest tylko historia tej kamienicy, ale ona jest powiązana jak gdyby z historią mojej rodziny, czyli że w tym rokowie działo się tutaj w Białostoku, konkretnie przy tej kamienicy takie rzeczy, że na przykład jakieś tam fabryki byli zakładane, ale w tym czasie na przykład mojej w rodzinnej wiości, czy wrodził się dziadek, czy kulko tam liet miał, bo wydawało mi się, że to są takie dwa światy, bo tytuł tej książki jest Zagubiona perła i dwa światy.
Tak, że to można porównać, tak, jak to ja się wyglądała. Już w odhuk na tej kniżku, gdzie można przeczytać.
No teper książka wyszła nakładą 500 egzemplarzy, za które wydanie zapłacili obecni właściciele kamienicy, rodzina Tomaszewskich. I właściwie no, książka rozeszła się na promocji z tym, że ja starałam się oddać do bibliotek. Raz, że no, czas poszła od razu typu na przykład do książnicy, ale też starałam się dać je do biblioteki w Bielsku Podlaskim, do Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, do biblioteki PTT-ku w Białostoku, czy do biblioteki Muzeum Podlasko.
Ciepir? Pracujecie nad czarchowej kniżką. Ci już może zawieszę na pracę.
To znaczy, że mam nadzieję, że wyjdę w tym roku książka o szastałych histrykach, ale właściwie to, bo każdy dopytuje się, czy to jest monografia. To nie będzie monografia. Owszem, historia jakaś tam będzie, taka no, zaczepienie tej historii, ale jest to bardziej takie wspomnienia o ludziach, o zdarzeniach, które mieli tam mieście. Oczywiście wpleciony w tą bolszą historię, że tak jakby to małe historie stworzyli tą bolszą historię. Ja w ogóle prowadzę na Facebooku taką stronę Szastały Historia i Ludzie. I tam właśnie umieszczają różne zdjęcia, historie związane z szastałymi strykami. I no, że jest to ponad rok to robił. I muszę wskazać, że ludzie bardzo pozytywnie do tego odnoszą się, dzielą się swoimi historiami, dzielą się swoimi zdjęciami, ale także mnie o pewne rzeczy pytają, dlatego że ja to jest do czego miałam dostęp, to zrobiłam sobie taki spis, kto koli rodził się w szastach i w strykach, koli brał ślub, koli wmirali, także taką sobie tabelkę zrobiłam i można z tego bardzo mnoho wyciągnąć i wyciągnąć no, takich historii także rodzinnych.
книжку с Дорофеем Фиоником.
To znaczy tak, chcę Dorofiej Fionik jako Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach wydać tę książkę, bo wże jest wydana książka o wiości mieszczańsku i Widowo. A to będę jak gdyby, bo Dorofiej to, że zawsze był zainteresowany tymi mieszczańskimi wioskami i ucieszył się, że coś takiego powstaje. Z tym, że tak jak ja każu, no na pewno każdy inaczej do tego podchodzi. I ja no nie czuję się na siłach, żeby zrobić monografię, bo to nie jest takie proste. Z tym, że ja dumaju, że to też jest ocalenie pewnych historii, bo zazwyczaj ludzie lubią i ocalają tak gdyby historię swojej rodziny. A często jest tak, że na przykład pewne nazwiska, że w szastałach propali, że ich nie ma, że tyje ludzie po prostu, czy nie mieli potomstwa, czy gdzieś wyjechali, czy i że na przykład pewnych nazwisk nie ma, ale pewne wspomnienia, że o tym jest. Więc toż bym chciała to i ocalić.
Кажуть, найбольшим багаццем нашай зямлі ёсць у людзі. Бельшчына багатая ёсць у людзей неабыякавых да мінулага сваёй маленькай айчыны, яе гісторыі, культуры, традыцыяў. Такім чалавекам ёсць герой нашай сённяшняй перадачы з серыі «Спадляшча родам» «Месцы, падзеі, людзі». Івона Зінкевіч, родам з вёскі Шасталы, па прафесіі «Ляснік». Па зацікаўленні краязнаўца. З дзяцінства цікавіцца мінулым сваёй вёскі, сваёй сям'і. Ад некалькіх гадоў вядзе ў фэйсбуку старонку «Шасталы. Гісторыя і людзі». З Івонай Зінкевіч размаўляем сёння пра гісторыю, як яе роднай вёскі Шасталы, так і стрыкоў вёскі, адкуль родам яе маці.
Wioska najwperu miała nazwę Koszczyno początkowo. Tak jak Stryki to była nazwa młodzianowo, a to było Koszczyno. A Szastały, no posla no, zaczęli używać tej nazwy gdzieś tak w 18 wiekowi, bo w 18 to było tak gdyby używane zamiennie, jeszcze nawet w 18, że Szastały i Koszczyno. Jest różne wytłumaczenie, że to jest od nazwy rodzajowej Szastało, że ktoś takie nazwisko miał, ale tak do końca to nie wiadomo. Że skąd ta nazwa właściwie jest.
Nie otrzastać.
Nie, od toho akurat nie.
My gawarili prawie wielką historię, kryszku kranuli bieżanstwa, miżwojenny period. Szastały i zachowali się niejakie dokumenty, wspominy.
Tak, no ostatnio nawet, że po śmierci mojego tata, mnie brat oddał takich bardzo mnoho dokumentów, które w nas byli, w starej chacie zachowane i na przykład jest tam szef weksle z XIX wieku, ale jest także takie dokumenty z okresu międzywojennego, z czasów, bo mój dziadek, właśnie wspomniany Maurycy Zinkiewicz, był sołtysą w okresie międzywojennym w Szastałach. że to jest dosyć ciekawą rzeczą, dlatego, że dziadek nigdy nie chodził do polskiej szkoły, bo przecież rodził się za caraju. Jeżeli do jakiejkolwiek tam szkoły chodził, to chodził do rosyjskiej szkoły i sam nauczył się pisać i czytać po polsku i był przecież za, jak to nas nazywali, za tamtej Polszczy. No, nazywało się okres międzywojenny, nazywali nas za sanacji, tylko nazywali za tamtej Polszczy. No i tam okazuje się, że na przykład toż byli jakieś tam na przykład obowiązkowe dostawy, z tym, że to trochę inaczej wyglądało niż że po wojnie, bo po wojnie właśnie te obowiązkowe dostawy to jeszcze wszystkie takie dokumenty, kwity, z czego trzeba było kolko dać. To w ogóle było nie do wyobrażenia, bo nawet dzieci mojego brata, teper jak to je ogladali, no to kazali, no ale jak ktoś nie miał korowy, to jak mógł mołoko oddać? I okazuje się, że no musi w to mołoko oddać.
I skór brał.
No, dlatego w więzieniach siedzieli. Na przykład mój dziadek, tej Maurycy, po wojnie w 50-tych latach siedział w więzieniu za to, że nie oddał w czasie obowiązkowych dostaw. To było po prostu, nie, o tym bardzo mało mówić, że to jest zadziwiające, ale tak naprawdę te obowiązkowe dostawy byli nie do, jak gdyby, nie do oddania często.
Jaka idzie pra druhą suświetną okupacji?
Wsza stały, byli cieły spalone i w pierwszą wojnę, i w drugą wojnę. Całkiem spalony byli w lipcu 44 roku, kiedy Niemcy już odstupali i to gdy zabili 5 ludzi w Szastawach. Był Niemiec, który po prostu strzelał i takiego jednego starego zabił syna i baćka, jeszcze tak zabił jak gdyby teścia i ziacia. To jakby to z dwóch rodzin po dwie osoby propało i jeszcze ranił jedną kobietę, ale ona po prostu, no jej wylikowali. Także zawsze to je tato mój wspominał, bo wam, że to 13 lat miał, bo mój tato był 31 rocznik, to kazał, że po prostu chowali się zawsze, jak to je bombardowanie było i wonak w Oroczawsie, to tam jeden taki strzastał, Michał Zinkiewicz, późniejszy baćko mojej chryszczonej, skazał, znajesz, tutaj zabili 6 ludzi, bo to tu jednuszczę kobietu ranili i tato tak bardzo bojał się, że to tylko ludzi. Po prostu nie mieć, no może tym, że to oni odstupali, że prohrywali tak po prostu tych niewinnych ludzi zabiwa.
A sowiecka okupacja?
Tato zawsze wspominał, że jak przyszli, jak to Sowiety przyszli w 39 rokowi, to moja prababka, bo tato właśnie, mojego tata to w ogóle baćko sam wychowował i jego babka, czyli moja prababka, to do Sowietu, bo tych Sowietów po prostu gdzieś tam kwaterowali po różnych domach i moja prababka każe, poka was nie było, to w nas w sklepach wsio było, a to i Sowiet do jej każa, po czemu, że mnie pokupali. Także, że to było tak i moją tu rodzinę, znaczycie tata małoho, jego baćka i rodziców jeszcze, znaczycie dziadków, czyli moich pradziadków, mieli w 41 rokowi wywieźć za to, że uważali, że no, są kułakami. Bo mieli 12 hektarów, to że byli kułaki. Ale dzięki temu, że mieli ich wywieźć w poniedziałek, a w niedzielu wojna ruskich z Niemcami i tak tato zawsze wspominał odnu rzecz, że my tak cieszyli się, że ta wojna była, że nas nie wywezli, a jeszcze jeden człowiek, którego w ogóle posła w 44 rokowi zabili, tak przyszli Niemcy, to skazał to dobry gospodar przyszedł i posła zawsze tato wspominał i zobaczy, to i dobry gospodar jego posła zabił. Także to byli takie no bardzo no takie tragiczne sytuacje można skazać. No i jeszcze w nas w 42 rokowi dwóch takich młodych chłopci w Szastałach zabili, ale to nie wiadomo, kto ich zabił. Do dzisiaj jest, że nie znaleziono sprawców. Być może zabili ich po prostu sąsiedy. To też mogło tak być. Znaczy sąsiedy z sąsiedniej wioski, bo nie znaszą i nie.
Poślawojenny period tak samo, nielochki,
zwłaszcza w Strykach. Nie w Szastałach, a w Strykach właśnie by w nielochki. Dlatego, że mama moja zawsze wspominała, bo jak w szpaki palili wioskło, to było szpaki od Stryków około 10 kilometrów jest. I mama wspominała, że było czuć, jak te ludzie kryczali do Stryków. Że tak było po prostu. I mama zawsze kazała, że szczeny zmerkało, a że bandyty przyszli. Do szastał nie bardzo chodzili, dlatego że w nas broń niektóry mieli, pochowali właśnie po Niemciach i gdzieś raz tam ostrylali, bo już do szastał za bardzo nie przychodzili. To nie było tak, że tam chodzili, a do strykłów wse chodzili. I mama zawsze kazała, że to był najgorszy czas, że nie był toj czas, bo mojego dziecka toho ze strykłów w 39 rokowi zabrali na wojnę. Wszcze przed kampanią wrześniową, bo to brali na mobilizację taką, no ale wąż w ogóle przed wrześnią wyrnął się. Posła zabrali do Strafłagu Niemci. Dziecko siedziewi, że mało nie trafił do obozu koncentracyjnego. Jego brata uratował taki baciuszko Mikołaj Żukow z Cerkwi Pryczyścińskiej, bo to dystryki należali do Bielskiej Cerkwi Pryczyścińskiej. Ich toj baciuszko uratował, no bo on znał się z Niemcami. No ale to nic dziwnego, że znał się, no skoro by w tym proboszczom, by jeszcze tym błahoczynnym w ogóle w Bielsku, no ale dzięki tomu potrafił uratować i swoich parafian. No i mama zawsze kazała, no i w ich wstrykach zhoria w toj dom, bo wstryki nie cieły zhorieli, ale czas domów zhorieł. Ale mama kazała, że bardzo było ciężko właśnie po wojnie, no bo te bandy chodzili, jak to nazywali.
A elektryfikacja, technika, cywilizacja do wiosek przyszła rano?
W szastawach wcześniej przyszła. Do strykłów przyszła mnoho później. Z tego względu, że w strykach nigdy kołchozu nie założyli. I dlatego elektryfikacja przyszła później. Nawet mój właśnie dziadko nie tak dawno o tym doznał się. Bo w szastawach po wojnie w 50-tych latach kołchoz założyli, którego posła rozwiązali. A w strykach kołchozu nigdy nie założyli. No i elektryfikacja przyszła bardzo późno. Także, że tam, gdzie założyli kołchoz, to tam było właśnie z tej elektryfikacją, ze wsiem było łatwiej. A tam, gdzie nie chcieli założyć, no to tam nie było.
U minulą niedzielę u Muzei Małej Baćkowszczyny u Studzi Wodach mieli nachodu nie tylko zostrzec się z wami i posłuchać waszych rozpowiedzi pra stryki, pra szastały, ale tak samo i pochledzić w tkaninę waszej mamy.
Tak, tam do dzisiaj jeszcze do maja chyba będzie właśnie ta wystawa, dlatego, że w strykach tkali, i to tkali w nas to nazywało się dywany, bo to w innych mieściach to nazywało się płachty, czy tam kapy. No i tak, i dwie panie z szastał, Szymkowicz Nadzieja i Krawczuk Luba, które nie byli rodem ze Strykłów, nie byli rodem, bo jedna była z Orechwi, czyli wyszła za mąż do Strykłów, a druga była z Końcowizny, która też do Strykłów wyszła za mąż. I oni tkali tkaninu dwuosnowową, którą no raczej my kojarzymy na przykład z Janową, Sokolszczyzną, a my strykami raczej to nie kojarzyło się. No i oni mieli takie krosna, bo to trzeba było mieć szeroki krosna. Trzeba było mieć mnoho mieścia na to je. No i Nadzieja Szymkowicz do wioski Pulsze pojechała, gdzie tam tkali w ogóle i nauczyła się toho tkaki. I jeszcze jak moja sestra za mąż wychodziła w 83 rokowi, to tam zakazywali w jej toj dywan, na którym w cerkwi stojało się, w tej Nadziei Szymkowicz. A moja mama z kolei tkała na męczych tych krosnach, tak zwane wprutki, czy to w nas nazywali wprutki, ale to towarzycie perebory tak zwany, albo w sztyrynicza nici. Tkała toż te kapy, które w nas byli nazywane dywany. No i toż na tuju wystawu było dane trzy dywany w sztyrynicza nici i jeden w prutki, który mama robiła jeszcze w strykach, kiedy nie była za mużem, za tatą i miała nazwisko Syczeska. I jeszcze teper dziadko był na tej wystawie, który od mamy 15 lat młodszy i kazał, że jeszcze wspominał, że on już do tymi krosnami biegał. I stryki właśnie z toho słynuli, z tej tkaniny dwuosnowowo i tak jak ja każu, bo raczej toho tutaj w tych okolicach nie robili, a takują właśnie tyje wprutki, czy tam w sztyrynicza nici, to bardzo mnoho kobiet to robiło.
Jak to zachwoczwa, ja musi ich...
Żeby zobaczyć tę wystawę. Tak. Tam jeszcze jest wystawa toż pisanok razem z tym. Pisanok robionych w szastałach, w strykach i do porównania pisanki robione nad buchą. I właśnie to jakiś czas temu, chyba w 2005 rokowi, Darek właśnie zrobił takie właśnie, nawet taka mała broszurka wyszła o tych pisankach. Dlatego, że w szastałach i w strykach woskom pisali pisanki, але іначе, ніж в Ліпску. Для того, що в Ліпску пісанки пишете шпількою і робите делікатні взори. Ну, вони, направду, са ті пісанки, ну, несамовіті ті в Ліпску роблені. З тим, що в Шаставах і в Стріках не робилося шпількою, тільки робилося так званою стугавкою, котора полягала на тому, що на патичку причепялося блашаною рурочку. Зазвичай робилося її зі шнурівки, і колись я мав всі шнурівки, були без тих руречек. Завше мама тільки нові бути купувала ще то в мене одразу, бо тепер є пластикове. А то було блашаное. До того, бо в ту рурочку можна було того воску набрати. Ну і взори в Шаставах або в Стріках, на яйцях тих, бо то піски в нас називали, не пісанки, а піски, вони були грубші, много, ніж ті ліпські взорки, які са такі делікатні. Але з колеї, як того воску набрало ще, то можна було взор одним тим почонгненчом зробити перез ціле яйко.
І кольори так само, бо ж хіба було кольорів.
Так, бо то робило ще на той засаді, що найперше воском малувало ще, фарбувало ще в ясному кольорові, потім ясному ще наступні якісь взорки, з тим, же взорів теж були характеристичні взори, бо то робило ще, наприклад, якісь такі муйнки були взор, муйнков, виноградов взор, і то маму я пам'ятаю, я ще пробувам то, що робити, з тим, же я послам, ну я бувам досить, ну, бувам ще дитятем, але я постановим, що буду робити кредками швіцовими. І то ж, ну, але ті самі взори робивам, що мама. І то були такі власне для Шастав і для Стріков взори. Тож дуже характеристичні, що вона, як диби креска переходила з однієї сторони перещіла яйче, як диби вздовж і в поперек перещіла яйче були крески і до тих кресок наступне, наприклад, то були, як кажу, муйнки такі роблені, якби вятрачки повставали, чи якісь галонські винограду, лісточки, але то як диби все łączyло się, więc to jest taki wzór bardzo charakterystyczny dla Szastów i dla Stryków na tych jajciach.
Ja widać, spotykają się przed światem. Jakie wy uzgadaliby tradycje w waszym domie związane z wielkodnymi światami?
No to w nas, ja pamiętam, że właśnie te piski mama robiła, no to przede wszystkim to je było. Jak jeszcze przed światem w Werbniciu, bo to na Werbniciu, no to kiedyś przecież nikt nie przystrajał, tylko brał normalne gałązki, werby. Jak ktoś wstążku zawiązał, to że bardzo mnogo było, ale tak naprawdę to brali tylko normalne te gałązki, jak woroczali się w cerkwi, to że biło się tej werboju, haniało się tam, to takie było. Z kolei no to teper niedawno, że jak gdyby to śmigus dyngus, bo koli czegoś takiego w ogóle nie było, żeby to w wielki poniedziałek obliwali się, to takiego czegoś absolutnie nie było. No w Werbniciu, no to z tymi werboczkami oczywiście haniali, no to tak było. No każu, te pisanki robili jeszcze zawsze jak w Paschu świecici, to baciuszko przyjeżdżał do Szastał i do Stryków, no to my w Szastał zawsze należali, znaczy zawsze, od 60-tych lat 19 wieku należali do Michajłowskiej cerkwi w Bielsku, bo przed tym do Pryczyścińskiej należali, a Stryki należali do Pryczyścińskiej, a teraz powstała parafia po wojnie w Jagusztowi, też w wiosce mieszczańskiej Augustowo. No i tam też te koszyki byli koliś wielki, jeszcze za moich czasów, no bo to trzeba było poświecić tylko, żeby chwaciło aż do prowodnej niedzieli, to tylko aż świecili. Tak, jeszcze koliś mama i tato rozkazywali, że w kopańkach wynosili cieły pirogi, tylko ja pamiętam, jak mama tyje właśnie takie babeczki, bo teper to takie maleńka ta pasoczka jest, ale mama jeszcze taką bolszu robiła i to takie było dosyć ciekawe, może tym, że to był kryzys, bo że cukierkami, landrynkami przystrojowało się po prostu tu babuczku, przystrojowało się cukierkami, landrynkami. To na pewno wynikało nie z jakiejś tradycji, tylko z kryzysu po prostu. Ale to jest, że jeszcze za mojej pamięci dosyć w wielkich koszykach wynosili, że to tak jakby zostawało się, że to ma do prowodnej niedzieli jeszcze być.
I jeszcze wkładali do paski?
No to wkładali to i piruch, sołotki, no to zazwyczaj, no każu, to było takie, że postaw takiej postaci tej babki, no to było oczywiście kołbasa, jeszcze jakaś tam poledwicia, sól, no i przystrajali, to jeszcze mieli jeżeli było rano bardzo wielikden, jeszcze niczego nie było na podwórku w Horodciu, to po prostu brali z tych doniczkowych kwiatów, co w nas nazywało się wazony. Nazywali na to wazony. No i takie różne po prostu tym przystrajali, no każu, w tych wielkich czy koszykach. Tylko, że w nas w Szastawach nie znają, ale taka moda była, że nie przychodzili w jednym mieście, tylko tak jakby wychodzili na ławku po kilka, w kilkoch mieściach i baciuszko po prostu jechał i tam świecił. I to i do dzisiaj tak jest.
A dzieci grali w wybitki? Czy może
wybitki jakieś... grali. Grali, jeszcze mój tato najbardziej wspomina to je, jeszcze z czasów, jak on był mały. I to jeszcze taka była rzecz, że to wiadomo, że jajcia dawali chrzczony, prawda? Że chrzczona i chrzczony, że to tak zwane wołoczebne było, że to koniecznie te jajcia trzeba było dostać. I mój tato zawsze kazał, że mu nie podobało się, że mati o chrzczonych o to białe jajcia dawała, że ich nie farbowała, tylko dawała białe. I to takie było. I tato zawsze dziwił się, jak kazał, że wybitki, to kazał, że posłał, że tak nauczył się, że wiadomo, kotero i stronoju trzeba było to jajcie, żeby wygrać. Ale jajcia niektóre takie mocniejsze byli. No i jak ktoś mnie w chryszczonu, kotora miała chorze jajcia malowaki, no to przed drugimi dziećmi bardzo tym chwalił się. No ja miałam chryszczonu, kotora mnie przynosiła na przykład drewniane jajcia, albo koliś przynosiła jajcie na czerwono pomalowane, ale to było ogromne jajcie husiacze. Ja bardzo z toho cieszyłam się i choliś, no to było najfajniejsze, że to można było od chrzczonych dostać. Tak, to było wołoczebne. Jeszcze mój tato z sąsiedom, jak byli dosyć małyje, bo tato to je bardzo mało, że pometał, że mu nie wpali na pomysł, że budą chodzić i chata w chatu i prosić o wołoczebne, żeby im każdy dał, no bo to im wydawało się, że to jest takie ważne. A jeszcze tak związane z tym światom i z tym wołoczebnym, to jak ja każu, że to chryszczony, chryszczona zwłaszcza to je wołoczebny dawała. No i babka mojego chryszczonego była takiej szastałowską zdachorką, która była bardzo znana ogromnie, nie tylko w Szastałach, ale ludzie przyjeżdżali z bardzo daleka. Nawet jej teper prawnuczka kazała, że bywali ludzie z zagranicy, że przyjeżdżali, a zwłaszcza przyjeżdżali na Wielki Deń z bardzo prostych powodów, dlatego, że koliś ludzie pościli cały post, a posle mnoho najdali się na świato, no i wiadomo, że tam, że bardzo kiepsko czuli się. I oprócz toho ta ja, ona nazywała się Paraska Sidorska, ona to, że była akuszerką i odbierała porody. Jej bardzo mnoho prosili w kumy, że ona była chryszczoną. Bardzo mnoho tych dzieci, których odbierała. Ja nawet z toho, że to mnie udało się te pierwsze najci, z toho, że to mnie udało się najci, to ona miała ponad 40 chrześniaków, z tym, że jej naprawnuczka kazała, że około setki było, bo to w innych wioskach, tam, gdzie odbierała. No i koliś właśnie te dzieci, no idą, zwłaszcza te z naszej wioski, i szli do tej babki, no to pochrzczona, żeby dali. A jej syn każe, no czegoż wie te idete, to żeby każdy po jajeczku przyniósłby, to choć babka byś to śmiała, toż ona skul wam nabere tych jajeć. A to prosili po prostu, każu, że bardzo często tak było, że to je dzieci toho samego dnia chrzcili, czy na drugi dzień, i ona wże była, zaczynała być jak gdyby tej chrzczonoju. Szcze przed pierwszą wojnoju, posla w okresie międzywojenną, a szcze wmerła w 46 rokowi. Także naprawdę tych chrześniaków miała bardzo mnoho.
На хвалях Белорусского радио «Рація» вы слушаете передачу с серии «Спадляша родам. Месце, подеи, люди». С вами Анна Шайковская. Сегодня с моим гостем Ивона Езинкевич, родом с вёски Шасталы на Бельщине, по профессии лесником, по зацікавленні краязнаўцам, размаўляем про историю, як яе родной вёскі Шасталы, так и стрыкоў вёскі, адкуль родам яе маці.
Fajno, że to zachowali się takie rozpowiedzi. A kolib teper, ktoś, kto nas słucha, jest, chciał pojechać do Szastałów, ci Ustryki, Что ciekawego możemy zobaczyć? Czy architektura, czy może jakieś miejsce?
To znaczy tak, szastały, tak jak kazałam, byli dwa razy spalone. W szastałach jest, mogiłki w szastałach nie są w samym celie, tylko jest, bo jako wioska mieszczańska miała swoje mogiłki, jako nawet jako tylko tam szastałowci pochowany jest. I te mogiłki jest przy drodze z Bielska do Brańska, po prawej stronie jest cerkow, która jest postawiona, zbudowana na początku XXI wieku. Z tym, że ona wygląda tak, jakby była staraja. Właśnie taka architektura bardzo ciekawa, którą projektował Zachariasz Szachowicz, architekt z Bielska, bardzo słynny, który bardzo mnoho właśnie dla Bielska i okolic zrobił, ale to było jeden z takich, że prawie ostatnich jego projektów, a budowali cerkow dwóch cieślów, ojciec z synom z Jagusztowa, Czołomiejowie. No i rzeczywiście jest to ciekawe, bo cerkow jest naprawdę zrobiona w średni przez szkołę ikonograficzną z Bielska. No i każu, ta cerkow bardzo mnoho osób interesuje, bo jak jedycie jest taka niebieska maje. No i tu bardzo ciekawo, taką starodawną można stać architekturę, a jest nowo budowana. Z kolei w Strykach jest toż mogiłki, które są w lesie, i tam jest toż cerkow z Świętego Onufria, która jest z początku XIX wieku, z początku XIX wieku, z tym, że ona tam została przeniesiona. I toż starie bardzo nagrobki, nawet z początku XIX wieku jest takie, które zachowali się z piaskowca nagrobki. I na mogiłkach w Strykach, tak jak żółwo, nie dość ciekawo położony, bo położony w lesie i czasem dosyć ciężko jest tam trafić, jest chowany ludzie z Stryków, z Szastał. I z Jagusztowa, i z Hrabowcia, bo Hrabowiec jako wioska chłopska nie miała swoich mogiłok i one chowane są albo w Bielsku, albo w Strykach. W Strykach jest jeszcze kurhany, który jest tak, te kurhany, no dosyć ciężko jest ich znaleźć, ale na przykład na polu tam wodnoho jest, to tam, no i jest takie ciekawe mogiłki, które toż są w lesie i to są chyba mogiłki epidemiczne, które byli, jak była epidemia cholery w Strykach na początku XIX wieku. To było około 1830-1831 rok, gdzie bardzo mnoho ludzi wmyrło i to są tam takie kamienie po prostu w lesie, ale to jest chrześcijańskie na pewno, bo na tych kamieniach krzyże są narysowane, ale to najprawdopodobniej właśnie byli jak gdyby mogiłki choleryczne, bo jeżeli była epidemia, to ludzi nie chowali na normalnych mogiłkach, tylko oddzielnie chowali. Kolić w Strykach, żeby wiatrak, młyn, który jak tylko wjeżdżał się do Stryków, to toj młyn był. Z tym, że no tak jakoś wyszło, że toj młyn został prodany i teper jest w Broku. W miejscowości Brok koło Warszawy, w Mazowiecku, dokładnie. No odremontowany, zupełnie nie przypomina tego starego młyna, tylko takie jakby to mieście zostało się, ale od razu do Stryków, jak wjeżdżajecie, to jest taka kapliczka świętego Jana, kotoru tam jeszcze koliś, nie znają, czy nadal tak jest, po prostu jak pokojników odwodziło się, to właśnie nie do samych krzyżów, tylko tam właśnie taka kapliczka, która to jeszcze została w czasach carskich, na początku XX wieku tam pobudowana. Strykiny zhoreli cieły, więc część takich starszych domów zostało się z dosyć ciekawymi zdobieniami, które no, nie są takie jak na przykład jedemo przez wioską Ryboły czy przez wojszki, tylko to są bardziej takie zdobienia, które moim zdaniem trochę nawet przypominają właśnie te zdobienia w osadnictwie mazowieckim, tak trochę na tych wioskach, które na tych domach, które tam ocalili po drugiej wojnie. Także dumaju, że tak bardziej ciekawiej, jakby kogoś interesowało, to tak w Strykach można tam zobaczyć. No i przede wszystkim, że te Stryki tak jak gdyby za lesem, są w lesie położone i to też jest bardzo ciekawe, bo tak jak żu zawsze kojarzyło się, że jeździło się na jachody, koliszcze były żurawiny, ale w związku z tym, że jak była melioracja, że po wojnie i osuszone bołota, no to, że żurawinów akurat tam nie ma, ale jeszcze jak bołota byli, jeszcze mój dziadko, który urodził się w 49 roku, to pamiętaje, że jeszcze byli żółwie błotni. W Strychach. Tak, byli żółwie błotny, który dzisiaj można w Polszczy, na, tutaj gdzieś w, no, południowo-wschodniej Polszczy spotkać. A to byli właśnie na tym błocie żółwie, który mama pamiętaje, no i jeszcze dziadko mój pamiętaje te żółwie. To było też dosyć takie ciekawe.
No i samym bohaterem tych wiosek jest ludzie.
No tak, oczywiście, tak. I okazuje się, że tak naprawdę dzięki temu, że założyłam nawet tu stronę Szastał, to okazuje się, że rzeczywiście jest ludzie z Szastał czy ze Strykłów gdzieś tam w różnych mieściach. Na przykład pochodzący z Szastał jest człowiek, który na Uniwersytecie Jagiellońskim pracuje. Jego dziadek był z Szastał. Z kolei Stryki to jest taka wioska artystów, to można skazać, no bo tak jak każą, że tkali te tkaniny dwuosnowowe, ale również Jan Szymkowicz był malarzem samouką. On też pisał ikony i różne takie pejzaże malował. Jego córka Zinaida Szymkowicz była w ogóle taką malarką wykształconą. No niestety ani Iwan, ani jego córka wże nie żywą, a właśnie żonka toho Iwana, Nadzieja Szymkowicz, tkała te tkaniny dwuosnowowe. Grzegorz Zinkiewicz, niedawno umarszy ikonopisiec, no, rodom z Szastał i ze Strykłów, bo to każdy kojarzy Grzegorza ze Strykami, dlatego, że jego dziadkowie żyli w Strykach, jego tato pochodzi ze Strykłów. Z tym, że babcia Grzegorza pochodziła z Szastał, Pelagia z domu Wawulska, która wyszła za mieszkańca Strykłów, pochodzącego z Szastał.
Ciepier u tych wioskach jest trochę najeżdżych? Czy...
Jest trochę kupują obcy, ale jest również w Oroczaju się na mieście swoich pradziadków, dziadków, ludzie, którzy no młody je, bo dlatego, że i w Szastach jest sporo młodych, i w Strykach, i nawet i w Szastach, i w Strykach jest nowy koła gospodyń wiejskich, także że działają bardzo prężnie.
Tak, że to, kiedy pojedziemy do Szastał albo do Strykuł, zobaczymy jeszcze ludzi na ławoczkach?
Tak, można zobaczyć jeszcze ludzi na ławoczkach, dokładnie, można jeszcze zobaczyć. Oczywiście, jak jest ciepło, to nawet te młodsze też siadają. No i teper toż planuję, no mają nadzieję, że to je wdaście, 7 maja zrobić w Szastałach, w Świdlici w Szastałach, taką wystawę zdjęć, no starych zdjęć z Szastał ludzi. No wiadomo, że w tych zdjęć wszystkich nie weźmiecie, więc to jest takich, według takiego klucza trochę wybieranego, żeby to tematycznie w jakiś sposób było. No i думаю, że toż będę tam nawet jakiś może występ zespołu, także to była taka mała uroczystość w Szastałach, żeby...
I spotkać się z Szastałowcami.
Tak, żeby spotkać się z Szastałowcami, albo ludźmi ma związanymi z Szastałami, bo okazuje się, że dzisiaj młodyje bardzo są zainteresowani swoją przeszłością i bardzo mnoho domeny zgłaszają się na przykład i są zdziwione, że na przykład no, że babcia miała jakoś rodzeństwa tak mnoho i że nie mówiła czom. A ja każę, bo babcia mogła sama nie znać, bo jak wmirali te małe dzieci, to babcia po prostu sama mogła nie znać, że miała to rodzeństwa. Dzisiaj jak ja po prostu w aktach to znajszłam, no to wiadomo, że to jest trochę inaczej. Jak kiedyś to było tak, że jak dzieci wmirali, no to tak, to było raczej tak normalne, uważano za taką normalną rzecz. No dla dzisiaj to jest w ogóle no zupełnie inaczej do tego podchodzić niż kiedyś.
Także to trzeba pokorpać się o tych archiwach.
Tak, tak,
to tylko bardzo,
tak, jest ciężka praca z tego względu, że to są rękopisy. Z tym, że Lokrza pod tym względem, że bardzo mnoho jest online dostępne, no więc można sobie w domu wieczorem siąść. Oczywiście, jak każu, rękopisy pisane, no один батюшко писав хорош, другий писав паскудній, що розчитати тяжко було. Także я і акта з костьолів тож переглядам, для того, що в Стриках завжди було споро родин католицьких, тож завжди від початку. Ну і тож є така досить цікава річ, яку знайшла, що, овшем, в 19 віку, на початку 20-го віку, були мавженства мішані католицькі, katolicki z prawosławnymi i wcale to tak nie było, że coś takiego nie było. W czasach carskich to było dosyć powszechne. Z tym, że Szastołowci nigdy nie żenili się z mieszkańcami Bolesť, Pietrzykowa, tym wiosok najbliższych. Że Szastołowiec z katoliczką i z Boćków mógł żenić się, ale nie z Bolesť, co było dla mnie bardzo dziwne. No w strykach tie katoliki to też żenili się i z prawosławnymi, także czasami to same nazwisko było i wśród katolików, i wśród prawosławnych. Z tym, że katoliki ze stryków mówili toż gwary, po swojemu. To było normalne, to nic takiego dziwnego w tym nie było. No i jeszcze jedna taka dosyć ciekawa rzecz, którą najszłam w tych aktach, że jeżeli katolickie nieślubne dziecię wrodziło się, to że zawsze było w cerkwi chryszczone. Bardzo dziwne właśnie, że być może po prostu ich w kościele nie chcieli ochrzcić. A chcieli zawsze dzieci jak najchłodniej ochrzcić, bo dzieci było albo toho samego dnia, albo na drugi dzień chrzczone. Dlatego, że bojali się, że dzieci wmrę, bo bardzo mnoho dzieci wmierało, więc na trzeci dzień to rzadko które dzieci było chrzczone.
A czym z Bolestów, z tych bliskich?
Nie znaju, do dzisiaj nie znaju. To jest bardzo, no do Bolest do szkoły chodziłam, przyjaźnili się Szastołowci z ludźmi z Pietrzykowa. Ale nie żenili się tam. To jest nie znaju czom. Nie potrafimy do dzisiaj tak z bratom choworym, że to jest dosyć dziwne, że czom nie żenili się.
Czy to nie byli jakieś tam animozje?
Nie, właśnie, że nie byli, bo to można skazać, bo bym mogła skazać, że nie istnieli małżeństwa mieszane, ale te małżeństwa mieszane istnieli.
A jak dzisiaj jeszcze za jeden do stryków i szastołów jak spotkałem z każdym ludzi na ławoczkach, to poczułem choworku?
Tak, po naszą chowora, to oczywiście. Nawet jak spotkanie jakieś, bo byli w Szastołach, spotkanie było, o nie miałam, no to nawet i te młodzie chcą, żeby po naszą mówić. Że wcale nie chcą, żeby było po polsku. Także chowora to od razu, że chcą, żeby było po polsku.
Wtedy nie wstydajmy się, jedem do Szastołów czy do stryków, choworym o po
tak,
swojemu.
Tak, można choworyć i po swojemu, tak,
jak
dokładnie.
Jak kto umie.
Jak kto umieje, tak, dokładnie, no bo to wiadomo, że ale na pewno pojmut.
Nasza bielska zemla ma bardzo dużo choworok.
Tak, bardzo dużo i nawet jak ktoś by na przykład ożenił się i przyszedł tutaj żyć do Szastał, no to chowory w swojej gwaroju i wsi ponimali się doskonale, także no jeszcze tato mój zawsze denerwował się, że ludzie choworyli, że no i do dzisiaj no niestety tak stało się, że choworycie, że przystupy i prymaki to jest same. A to nieprawda, bo to nie jest to jest same, absolutnie. I mój tato zawsze denerwował się, bo przystupy to było coś takiego, to jest to jak mużyk przyszedł do żonki życi. No to byli przystupy, czyli przystupiw. Mm-hmm. A prymak to było zupełnie co innego, to była tak zwana adopcja. Czyli prynieli dzicia na przykład, albo byli bezdzietni i na przykład takoeś małżeństwo młodoje prynieli na ich zemlu zapisywali. Czyli prynieli, to byli prymaki, a przystupy to przystupiw. I to było dwie różne rzeczy. Czyli prymaki to była adopcja, a przystupy to było to, co my dzisiaj prymakami bardzo często nazywajecie. Czyli to byli dwie różne rzeczy.
Про историю мещанских вёсок Шастали и Стрыки на Бельщине рассказывала Ивона Зинкевич. По профессии лесник, по зацікавленні краязнаўца и историк. Аўтарка книжки «Страчаная жамчужина и два светы». Я, Анна Шайковская, дякую за супольна праведзіны сёння час. На сустрэчу з чарговым героем серії «Спадля з шародам. Месце, падзеі, людзі» запрашаю. Уж о простый день.
Jasna, jasna. Ясная даль.